będziemy widzieć się częściej, a na razie nie wiedziałem jeszcze, z jakim zborem będę widzieć się częściej, a okazuje się, że będę widzieć się częściej ze zborem, który już lubię, ale powiem czemu. Mogę? Po pierwsze, bo wy lubicie robić to jak my. Znaczy, że dzieci i młodzież nie są dodatkiem do nabożeństwa, tylko są jego częścią. I że zbór ma czas, żeby się pomodlić o dzieci lepiej, że dzieci o młodzież. No to nie spotkałem dużo takich wspólnot, które tak robią, tak jak my. Pierwszy taki, powiedzmy, chrześcijański w stronę przywódców. Dwa, że tu są starsi, którzy zgodzili się, żeby wysłać swoje numery telefonu na grupę WhatsAppową, żeby do nich dzwonić. Oni muszą zakładać, z czym to się wiąże, prawda? Ja będąc starszym w zborze Brzeszczach pamiętam, jak kilka razy, nie żebym straszył, ale dziś pamiętam takie rozmowy duszpasterskie o drugiej w nocy, kiedy brat z małżonką zadzwonił, bracie, ja muszę teraz. No i co? No nie musiałem, ale obudziłem się, Sabinka pyta, gdzie idę, a po prostu wstaję, idziemy do sali zboru i rozmawiamy, płaczemy, razem zmagamy się z czymś, więc że tu są starsi, których można z imienia wymienić i ich numery telefonu lądują, znaczy, że albo to są ludzie, którzy nie wiedzą, na co się piszą, albo wiedzą, na co się piszą i kochają to miejsce. Ale patrząc, jak to działa, to drugie. Więc w skrócie kilka zdań o mnie jeszcze. Jonasz, przez lata byłem w szkołach Januszem, Janoszem, Maurycym, Sewerynem, byleby nie Jonaszem. Ludzie jakoś tak nie sklejali tego imienia, ale myślę, że wy sobie z tym poradzicie. Żona Sabina i bardzo lubię mówić, że nasza trójka dzieci to jest taka trójka misjonarzy. Chowamy ich na takich misjonarzy, którzy jeżdżą ze mną w trasy, w delegacje, służby i inne miejsca. No, a po prostu tej służby właśnie. Sabinka jest... Kiedy miałem 7 lat, mój tata powiedział mi, że mogę mówić Bogu o wszystkim, więc ja, mając 7 i taki stary, maleńki będąc, modliłem się o dwie rzeczy. O żonę i o bycie misjonarzem. I co do żony, Pan Bóg spełnił co do joty, co do przecinka, co do kwestii najmniejszej tą modlitwę, więc Pan Bóg jest bardzo dobry w tym, nie musiał, a zechciał. Co do misji, spełnił to dokładnie nie tak, jak ja chciałem. Modliłem się, że Panie Boże, taki byłem mały i rozkminiałem życie i modliłem się, że chcę służyć wszędzie, byleby nie z młodymi. I miałem do tego bardzo konkretne argumenty. Wybaczcie, młodzi, ja jeszcze się liczę w to wasze pokolenie, mam nadzieję, więc tak sobie troszkę przejadę się po nas. Bo dzieci, z dziećmi jak dasz dobry obraz i dobrze tą lekcję poprowadzisz, to będą ciebie słuchać i łapią te piękne obrazy. Dorośli mają taki savoir vivre, więc oni nawet jak z czymś tam nie zgodzą, to ładnie posłuchają i wymienią się ze sobą pewnymi obserwacjami i to będzie takie kulturalne. Seniorzy, doświadczeni, bardzo lubię rozmawiać ze starszymi ludźmi, bo oni mają ten bagaż doświadczeń, który ja mogę dzięki wam mieć, jeszcze seniorem nie będąc, więc dzięki Bogu za seniorów w kościele. A młodzi, przepraszam kochani, oni mają wzloty i upadki. Raz oddają Bogu wszystko, a raz już nic. Wszystko najpierw ma sens, a potem już nie ma sensu. Tak myślałem, ale dzisiaj... W Kościele Wolnych Chrześcijan w Polsce i za granicą, i nie tylko w tym obrębie, ale i szerzej. Razem z żoną Sabiną od 10 już lat służymy w młodych pokoleniach. Dzieci, młodzież, młodzi dorośli, a już właściwie to i szerzej w kontekście przywództwa w Kościele. I kochamy to, co robimy. I okazuje się, że ci młodzi wcale nie muszą być trudni, a mogą być niezwykłym narzędziem. Więc to, że wy wchodzicie w serię na zajęciach z dziećmi o dzieciach, które były bohaterami Biblii, wspaniałe, że ktoś o tym myśli. Nie, że dzieci będą bohaterami, jak już zdadzą tą i tamtą szkołę, jak już zwolnią ich z trzech pracy, bo się życia nauczą i dopiero wtedy będą bohaterami, ale że bohaterami możemy być blisko Boga, będąc tutaj, mając 6-7 lat i będąc dziewczynką, niewolnicą u Naamana, zmieniając losy całego narodu, jako mała dziewczynka. Więc to tyle, Brzeszcze, koło Oświęcimia, tam żyjemy, tam jestem starszym, zajmujemy się różnymi niesamowicie fascynującymi rzeczami, obok ojcostwa, służby w zborze w Brzeszczach, służby w Polsce, myślę, że to chyba tyle. I jeszcze co jeszcze? Mówię za szybko. Więc jakbym mówił za szybko, to mi to możecie tak ładnie pokazać. Nie wiem, jak to trzeba, może tak, a może w drugą stronę, jak będę przyspieszać, okej? Jest wspaniale. Chciałbym się podzielić pewną treścią, pewnym przesłaniem, które leży jakby w rdzeniu tego, jak ja patrzę na chrześcijaństwo, jak wierzę, że czym chrześcijaństwo jest. I po trochę wasz krzyż bardzo pięknie do tego pasuje. Bardzo mi się podoba ten krzyż. Ktoś, kto wymyślił ten piękny przechył w tej sali, dobrze to wymyślił, że mogę stać tutaj i mogę być blisko właściwie każdego rzędu i nikt się nie musi wychylać. Pięknie. A ten krzyż, patrzysz na niego i widzisz, że on nie jest tylko i wyłącznie, że może być dumny, że może być piękny, że możemy patrzeć na krzyż i być dumni z krzyża, a nie w naszym świecie przepraszać za krzyż,
że wierzymy w Pana Jezusa. Wybaczcie, kochani, my w tą Biblię wierzymy dzisiaj, ale możemy być z Niego dumni, a On taki właśnie dumny jest. Więc o tym będzie dzisiaj. Pozwólcie, że zacznę obrazem i wejdziemy w jeden z takich najbardziej mięsistych listów Bożego Słowa. Zacznę od historii. A historia biegnie tak. Prawdziwa historia. W 75 roku, w 1975 roku, w więzieniu w Meksyku, ono będzie wyglądało zaraz tak na ekranie, w więzieniu w Saltillo w Meksyku, doszło do bardzo niecodziennej i dziwnej sytuacji. Sytuacja polegała na tym, że w listopadzie, te daty są ważne, w listopadzie 75, czyli to było 5 lat temu, tylko, 75 więźniów uznało, że podejmie ucieczkę z tego więzienia. Jeżeli ktoś już zna się troszeczkę na geografii, na świecie, to wiemy, że więzienia w Polsce, w Wadowicach na przykład, to nie jest to samo, co więzienie w Meksyku. Tam jest o wiele trudniej, o wiele bardziej brutalnie lub ostro, są dużo ostrzejsze rutyny, więc jak to jest możliwe, że 75 więźniów bez wiedzy policji, bez wiedzy ochroniarzy, bez wiedzy przywództwa tego czy dowództwa tego więzienia wpadło na ten pomysł i zrobiło to tak, że 5 miesięcy później, 18 kwietnia, wykopali tunel, więc musieli skądś zabrać może, nie wiem, kilofy, może łopaty, może znaleźć narzędzia i to wszystko bez jakiejkolwiek wiedzy więzienia, które jest pod ostrym rygorem. 75 ludzi w różnych celach wykopało tunel z więzienia na zewnątrz. No więc 18 kwietnia, 5 miesięcy później, po tych 5 miesiącach konspiracji i kopania tego tunelu, wykopali się i te 75 więźniów w jakiś sposób o tym piszą gazety do dziś i właśnie do jednej z gazet zmierzam na końcu tego obrazu. Kiedy ci więźniowie uciekli z tego więzienia, to historia pokazuje dalej, prawdziwa, do sprawdzenia, że wszystko ogarnęli, wszystko zaplanowali, poza tylko jedną rzeczą. Znaleźli łopaty i kilofy, udało się im zrobić przepiękną konspirację, udało im się wykopać w ogóle tunel, 75 więźniów z różnych cel, weszło przez ten sam otwór w tunelu i wyszli, ale wiecie, gdzie wyszli? Wykopali się na środek sali sądowej w trakcie trwania procesu, kiedy wysoki sąd właśnie przesłuchiwał świadka. No i wiadomo, był prokurator i byli oskarżeni, ale w trakcie, kiedy była ta rozprawa, ziemia się zaczęła po prostu tam gdzieś tak bić o coś od dołu i nagle oto z tej podłogi wykopali się 75 więźniów na salę sądową. Historia pokazuje, że właśnie tam wtedy większość z nich, nie wszyscy, zostali skazani na kompletne dożywocie, więc zamiast uciec na wolność, to tylko uciekli do więzienia na stałe. I wtedy gazety, kiedy o tym pisały, ludzie, niektórzy się śmiali, tak jak my, bo mamy całkowite pewne prawo, żeby się z tego nabijać i śmiać. Niektórzy inni płakali, może rodziny tych więźniów, ale jedna z gazet bardzo trafnie to opisała, ponieważ zaraz, kilka dni później, jedna z gazet w Meksyku napisała dokładnie tak, nagłówek. Mieli instynkt, ale bez orientacji w terenie. Mieli instynkt do wolności, ale bez orientacji w terenie. I patrzę na tą historię, śmieję się z niej, ponieważ myślę sobie, jeżeli dopracowujesz każdy szczegół, to i ten warto było dopracować, gdzie się wykopujemy. Ale z jakiegoś powodu nie tylko więźniowie, tamci więźniowie mają tak, jak mają, ale i my, pozwolę sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy mają instynkt tylko bez orientacji. Kilka przykładów. Nikt nam nie musi tłumaczyć, że jesteśmy w jakimś więzieniu. Na przykład, gdybyś podszedł do człowieka, powiedział mu, wiesz, ty jesteś nieszczęśliwy, a on ci powie, faktycznie. Nie musimy nikomu wyjaśniać, że jest nieszczęśliwy, on dokładnie wie, że nie jest tam, gdzie powinien być. Wiele razy nie musimy ludziom wyjaśniać, że są w jakimś więzieniu. Czasem tak, ale wiele razy nasz instynkt pokazuje nam, że nie jestem tu, gdzie chciałbym być. Z czego to się wzięło, z czego to się bierze? Że jestem bardziej wrażliwy po mamusi albo w genach po tatusiu dostałem instynkt? To się bierze ze stworzenia przez Pana Boga. Bóg, kiedy stwarzał człowieka, każdego człowieka, nie tylko tego Adama i Ewę w ogrodzie w Edenie i nie tylko tych świętych, albo tych ładnych, albo te grzeczne dzieci, ale wszystkich stworzył na swoje podobieństwo, to Bóg włożył w człowieka. To nie jest genetyczne, to nie jest biologia, to nie jest nanotechnologia, to jest Boży wkład w człowieka, że człowiek w sobie ma ten element Bożego obrazu, stworzony na Boże podobieństwo. Więc na przykład ma sumienie. Sumienie nie jest genetyczną sprawą, sumienie jest Bożą sprawą w nas. Są jeszcze kilka innych, pomniejszych, powiększych rzeczy w nas, ale ten instynkt sprawia, że nikt nie musi ci tłumaczyć, że nie jesteś tam, gdzie powinieneś być, bo ty dokładnie wiesz, a wiesz to, ponieważ zostałeś stworzony jak trochę jak lew w dziczy. Nikt nie musi mu wyjaśniać, że jest w klatce. On to dokładnie wie, bo jego wolność jest ograniczona. Ale z drugiej strony, chociaż mamy instynkt i wiemy, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, albo wiemy, że jesteśmy tam, gdzie Pan Bóg nas chciał, po drugiej stronie każdy z nas ma zupełnie inny pomysł, jak się z tego naszego więzienia wydostać. Każdy. Zapytalibyśmy, to jaki jest sens w życiu? Dziadziuś powie inaczej, mama powie inaczej, dziecko powie inaczej, Gen Z powiedzą inaczej, to nowe pokolenie, Gen Alpha powie inaczej, liderzy młodzieżowi z lat 80. powiedzą inaczej, a młodzieżowi dzisiejszych czasów powiedzą inaczej. Zbór się składa z ludzi, którzy mają podobny instynkt, ale różne kierunki, różne orientacje życiowe. Na przykład okazuje się, że niektórzy w efekcie myślą, że nie jestem tu, gdzie powinienem być, nie jestem szczęśliwy, więc całym moim sensem jest znaleźć męża albo żonę. Niektórzy myślą, że sensem dopełnienia się w życiu jest znalezienie męża albo żony. Ale mąż albo żona nie zostali stworzeni ani zaprojektowani po to, żeby uzupełniać czyjąś lukę. Bo jeśli nie jesteś pełen w Chrystusie jako singiel, nigdy nie będziesz pełen w Chrystusie jako małżonek. I okazuje się, że niektórzy mają dobry instynkt. Nie jestem tu, gdzie powinienem być, ale myślą sobie, że małżonek załatwi sprawę. I inni myślą, że nie jestem tu, gdzie powinienem być, więc służba załatwi sprawę. I jak się gdzieś włożę w służbę, znaczne mi znaczenie. Nikt ci nie musi tłumaczyć, że nie czuję, że mam znaczenie. Dlatego wkładam się być może w służbę. Ktoś kiedyś ocenił, że najbardziej służbą, która najbardziej przyciąga uwagę, to perkusista. A wy macie fajnego bardzo. Ale że perkusiści mają fajnie. Ja nie jestem muzyk, więc nie mam takiej, być może takiej uwagi. A ty jesteś fajny, że ty nie szukasz uwagi, ale dobrze to robisz. No więc niektórzy wkładają się w służbę po to, żeby mieć znaczenie, zamiast dlatego, że już w Chrystusie mają znaczenie. I tak okazuje się, że my mamy dobry instynkt, bo czegoś w życiu potrzebujemy i wiemy, że czegoś potrzeba, ale źle szukamy. I okazuje się, że ci więźniowie w Saltillo w Meksyku wcale nie są inni od nas, bo oni zrobili to fizycznie, z fizycznego więzienia, a my próbujemy się wydostać z naszych więzień rodzinnych, małżeńskich, życiowych, duchowych, służebnych i wkładamy się w miejsca, w których tak naprawdę... Ciekawe, czy to rezonuje z tobą, drogi słuchaczu, bracie, siostro, że może masz historię, w której uciekałeś kiedyś z jednego więzienia i wpakowałeś się do innego. No bo szukaliśmy bez Pana Jezusa. I wpakowaliśmy się z singielstwa w małżeństwo, które nie uzupełniło naszych braków, albo wpakowaliśmy się w służbę, albo w firmę, albo w biznes, albo w rodzinę, myśląc, że ona załatwi sprawę, ale ona nigdy nie załatwiła sprawę, ponieważ to Chrystus ją może załatwić. Dlatego apostoł Paweł, bardzo mnie to cieszy, że nie mówię tego po to, żeby powiedzieć, widzicie, my tacy jesteśmy, ale tamci to tacy nie byli w Biblii. Bądźmy jak tamci, którzy tacy nie byli. Co mnie bardzo pociesza, to to, że apostoł Paweł był taki sam. Nawet on miał odwagę o sobie to powiedzieć. I w liście do Filipian apostoł Paweł, zobaczcie, kochani, mówi tak. List do Filipian, 3 rozdział, mówi tak. To będzie na ekranie, nie wszystkie wersety będą, ale ten będzie. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi o sobie. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. I bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Oni pewnie też numery telefonu zostawiali swojej kongregacji, tak myślę. Zachowanie wielu jednak, o innej grupie mówi Paweł, przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich mówiłem. A teraz też mówię, nie z gniewem, że tacy tu są, tylko ze smutkiem. Bo kosztowali oni godzinę spotkań, godzinę rozmów duszpasterskich, a jednak mimo włożonych w ich inwestycji, mimo włożonego w ich duchowości albo tego wkładu duchowego, Bożego i naszego, to jednak ich końcem, 19 werset, jest zguba, a Bogiem brzuch, ich własne zachcianki, nie tylko te fizyczne, ale też te duszewne. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy naszego Pana. Paweł mówi o tym, że są ludzie, którzy mieli wcześniej dobry kierunek w Kościele i go zgubili. To znaczy, że da się dobrze zacząć, a potem niekoniecznie dobrze prowadzić dalej w życiu. Da się dobrze zacząć w małżeństwie, w rodzinie, z dziećmi, w służbie, w zborze, i da się dobrze na początku kopać ten tunel, a później wkopać się na zupełnie inną salę sądową. Więcej, za co szanuję Pawła i tam zmierzam właśnie, to, że apostoł Paweł sam o sobie mówi, kochani, posłuchajcie, kiedy apostoł Paweł mówi dalej w 17 wersecie i mówi tak, tego na ekranie już nie ma, ale zobaczcie, co apostoł Paweł mówi o sobie. Kiedy mówi w wersecie wcześniej, 5, byłem obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk od pokoleń, a w stosunku do prawa faryzeusz. To tak, by Paweł wysyłał swoje CV duchowe i wszyscy mówią,
Hebrajczyk od pokoleń. Wow, ich rodzina w zborze jest od 8 pokoleń. Wow. A więcej, to ja jestem Hebrajczykiem i jestem z pokolenia, i mówi to tutaj Beniamina, a do prawa jestem najbardziej wykształcony w teologii spośród nas, kochani. Powiedziałby apostoł Paweł, faryzeusz. Po szkole teologicznej Gamaliela. Niesamowite. Najlepsza szkoła teologiczna w tamtym czasie, jedna z. I nagle apostoł Paweł na to swoje CV grubym czerwonym markerem pisze, zobaczcie, w 6 wersecie, ale w kwestii gorliwości jestem mordercą Kościoła. I apostoł Paweł sam o sobie mówi i mam wielkie uznanie do niego za tą odwagę. Mówi, ja byłem kimś, dobrze kopałem w życiu, ale ostatecznie pomyliłem się bardzo sromotnie. Pięknie zacząłem, dobrze kopałem, miałem najlepszy kilof po szkole teologicznej. Miałem najlepsze pokolenia za sobą, te beniaminowe, te hebrajskie. I kopałem dobrze, a w końcu zgubiłem kierunek i wkopałem się w inne więzienie. I myślałem, że służę Bogu. I zabierałem matki od dzieci, bo były chrześcijankami, zabierałem ojców. Nie chcę dawać pewnych obrazów, ponieważ tu też są młodzi i pięknie, że jesteście. Ale wiecie, nawet i wy młodzi, że kiedy apostoł Paweł wpadał wcześniej jako Saul, wpadał do chrześcijańskich domów, to raczej nie pukał do domu i mówił, przepraszam, bo my taka milicja jesteśmy i szukamy tutaj chrześcijan i chcemy tylko ich wtrącić do więzienia, bo tak tam rozkazano i potem tatusia oddamy. A mamusia i dzieci mówiły, dobrze, dobrze, panie Saul, tak, proszę bardzo, proszę zabrać. Pewnie nie jeden raz tata dostał kijem w brzuch. Mama, ostatni obrazek, jaki widziała, tak myślę o służącej na Amana. Ostatni obrazek, jaki pamięta, to, że być może tata leży z bólu, zwijający się na podłodze, mama płacze, braciszek w kołysce płacze, bo wszyscy są rozdarci w rodzinie, a ona jest wyrwana z domu i nikt tam nie prosi o pozwolenie. Saul też nie prosił o pozwolenie. Człowiek wychowany na teologii, kopiący dobrze w życiu. I nagle uczymy się, że można dobrze zacząć, ale niekoniecznie dobrze skończyć. To oznacza, że potrzebujemy czegoś więcej niż tylko dobrze zaczynać. I dlatego właśnie, kiedy apostoł Paweł mówi o tym tekście, to mówi o krzyżu Chrystusa i umieszcza ten krzyż, jakbym wiedział, że to jest tak, to bym tego tu nie umieszczał, ale zrobił strzałkę, patrzcie na ten. Ale że ten krzyż Chrystusa jest w centrum. Krzyż, którego często mam wrażenie, że powoli trochę zaczynamy się w naszej kulturze wstydzić, bo powoli przepraszamy za to, że kim jesteśmy, ponieważ wolno być dzisiaj każdym. Można być wyznawcą Hare Krishny, Buddy, Allaha, można powiedzieć, że twoje życie zmienił Freeze albo YouTube, albo cokolwiek innego, ale jak powiesz, że twoje życie zmienił Jezus Chrystus, to nagle się robi tak dziwnie u tego barbera, który ci właśnie ścina brodę, nie? Jak mu powiesz na przykład, że no, a co to twoje dzieci takie są poukładane? A ty na tym, ja przetestowałem to. Siedzę na krześle u Barbera, a on mówi, co to takie te dzieci, masz takie fajne z tymi dziećmi. Wiesz, bo kiedy, mówiłem jedną historię z moim tatą, mój tata, kiedy ja byłem nastolatkiem, cytował często Księgę Salomona. Kiedy widział, że wstaje za późno z łóżka, to mówił, obraca się leniwy w swoim łóżku jak drzwi na zawiasach. I ja powiedziałem to na tym krześle u Barbera i ten Barber mówi, o, jaki świetny cytat, fantastyczny, a że on ma córkę, mówi, też go użyje. A skąd on jest? A ja, że gdzie idziemy? No, taki jeden z najwybitniejszych królów starożytności. No, co ty mówisz? Skąd masz takie cytaty? Bo mam świetny materiał do tego. No jaki? No Pismo Święte. I nagle fantastyczny cytat staje się taki, I nagle okazuje się, że chrześcijanie musimy troszeczkę przepraszać za to, ale apostoł Paweł nie przeprasza za to. Krzyż Chrystusa jest w centrum i okazuje się, że on powoduje, że niektórzy są wrogami, niektórzy są zasmuceni, niektórzy są zawstydzeni, ale na pewno nie chrześcijanie. I chcę kochani, wejść w przynajmniej dwa aspekty tego życia z krzyżem Chrystusa, ponieważ podsumowując tą część, w życiu nie chodzi tylko o dobre intencje, że tatuś chce kochać mamusię, albo tatuś chce kochać dzieci, albo pastor chce kochać kościół, a kościół chce kochać pastora, bo to też ważne. Ale my chcemy nie tylko mieć dobre intencje, ale właściwy kierunek. Chcemy wziąć ten kilof i w naszym życiu kopać w właściwym kierunku, tak że chcemy się wydostać z każdego więzienia, z którego Chrystus chce nas wyciągnąć, ale nie władować się w następne bez Chrystusa, ale pójść tam, gdzie On chce nas mieć. A więc nasz podstawowy tekst dzisiaj to Rzymian 6. Nie będzie go na ekranie, więc jeśli, kochani, macie ze sobą Biblię, to zachęcam was do otworzenia. Ja osobiście jestem bardzo, bardzo fanem papierowej Biblii, dlatego że kiedy często nas życie wyrzuci na kolana, a każdego z nas wkrótce wywraca na kolana, to w tych momentach prawie nigdy nie ma ładnej ściany, mówcy, prezentacyjki, warsztaciku, kazanka. Jest tam tylko i aż. Jesteś ty i twoje przekonanie i to słowo, które masz wyryte w sercu i najczęściej ta papierowa. nie tylko papierowa, ale po prostu najczęściej Boże Słowo. Więc jak otwieram Słowo w trakcie kazania i widzę, gdzie ten tekst jest zapisany, ja mam pamięć fotograficzną, to zdarzyło mi się tak kilka razy, że kiedy mnie życie wyrzuciło na kolana, to wiedziałem, gdzie grzebać. Pamiętałem wtedy to kazanie mówcy, albo może cichy czas z tatą, gdzieś tam w domu i pamiętałem, gdzie, w którym momencie, albo w tym miejscu na kartce to Boże Słowo było. Pamiętam, jak płakałem przy niektórych i nawet w tej mojej Biblii mam takie zwilgocone kartki. Jak słuchałem kazania poprawnie na nabożeństwie, a później naprawdę usłyszałem ten tekst w moim łóżku, na mojej kanapie, kiedy walczyliśmy z czymś z Sabinką. Więc Rzymian 6. I w Rzymian 6 czytamy o tym. Rzymian 6 od 6. Zobaczcie, kochani. Apostoł Paweł, ten sam, który wypowiada się tutaj, mówi tak. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim, czyli z Chrystusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. A jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też będziemy żyć, mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już go nigdy do grobu nie włożył. Nigdy nie przybiją gwoździami. Nikt nigdy nie powie teraz na śmierć z Nim i już nigdy, nigdzie Chrystus nie zawiśnie. Jedynie, gdzie się pojawi, to na chmurach, kiedy przyjdzie po swój Kościół. A śmierć już nad Nim miała władzę. 10 werset. Gdy bowiem umarł, raz dla grzechu, raz na zawsze umarł. A gdy żyje ten człowiek, naśladowca Chrystusa, to raz na zawsze żyje dla Boga. Podobnie i wy. Zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Piękny tekst. Ja bardzo lubię, kiedy go czytamy, bo najczęściej on sprawia, że chrześcijanie są tak podnoszeni w tym, kim my jesteśmy w Chrystusie, że teraz, skoro nad Chrystusem nie ma władzy grzech, to i nad nami nie będzie mieć tej władzy. Tylko ten tekst jest jak taki właśnie tunel, tak go widzę, w którym jeśli dokopiemy się tylko do 10 wersetu, to lądujemy z jednego więzienia w drugim. Pozwólcie, że pokażę, o co chodzi. Kiedy apostoł Paweł patrzy w ten tekst i mówi o nim, to powiedzielibyśmy, ten tekst mówi o tym. O co chodzi w życiu z Panem Bogiem? No chodzi o to. Tutaj mówimy o ojcach, o mężach, o matkach, o żonach, o singlach, o wdowach, o wierzących ludziach, którzy byli żywi dla grzechu, ale spotkali się z Chrystusem i już nie są żywi dla grzechu, ale są żywi dla Boga. Pamiętamy takie momenty, lubimy te świadectwa, te fragmenty naszego świadectwa. Że no byłem martwy dla Boga, ale żywy dla grzechu i na przykład nie znałem Boga i nie słyszałem Go, a teraz no mówię Ci, jak to jest niesamowite, że modlę się i wiem, że mam konekt, że mam kontakt z Bogiem. Ktoś Ci niewierzący pyta, ale jak Ty to tak masz? No mówię Ci, ja nie wiem, jak Ci to wyjaśnić, ale wcześniej po prostu myślałem, że Boga nie ma, a teraz wołam do Niego, i wiem, że On mi odpowiada. Lubimy ten fragment historii, kiedy byliśmy żywi dla grzechu i martwi dla Boga, a teraz jesteśmy żywi dla Boga i słyszymy Boga. Albo kiedy mówisz, wcześniej dla mnie ta księga nie miała, jakby nie rozumiałem jej, to było takie hermetyczne, stare, ale teraz, kiedy mam Ducha Świętego w sobie, to czytam i no mówię Ci, budzę się 6:30, co o tej godzinie człowieku przed szkołą? Tak, o tej godzinie. Budzę się na cichy czas, czytam Słowo i widzę, jak Bóg do mnie naprawdę mówi. Lubimy te fragmenty, kiedy Bóg nas dotyka, dotykał nas przez świadectwa, przez słowa innych ludzi, być może podszedł do Ciebie starszy, położył na Tobie rękę, powiedział Ci jedno zdanie, które było dokładnie Ducha Świętego w trakcie. Kaznodzieja nie powiedział Ci nic, ale Duch Święty przez starszego powiedział Ciebie wszystko na nabożeństwie. Może było tak. I Ty wiesz, że Bóg Ciebie czegoś, w czymś dotknął. Lubimy te świadectwa. Tylko, że to jest świetna informacja, że Boże dziecko staje się żywe dla Chrystusa. Zaczyna czuć, słyszeć, widzieć Pana Boga. Zaczyna być poruszone przez Niego. Tylko, że tutaj, gdybyśmy tu skończyli nasze życie z Bogiem, to dokładnie tutaj ciągle jest więzienie. Co próbuję powiedzieć? Niektórzy byli żywi dla grzechu, stali się żywi dla Boga, bo oddali Mu swoje życie i nadal są więźniami. A dlaczego? Dlatego, że w ich życiu nigdy nie stał się werset 11 albo nie zrozumieli wersetu 11. Że w życiu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby być żywym dla Boga, ale o coś jeszcze. 11 werset o tym mówi. Jeżeli ty myślisz, Jonaszu, że w życiu z Bogiem, mężu, tato, dziadku, bracie, liderze, kimkolwiek jesteś dzisiaj, jeżeli myślisz, że w życiu z Bogiem chodzi tylko o to, żeby po prostu oddać Mu życie i żyć z Nim, to tu chodzi o coś jeszcze. Chodzi o to, żeby wyrywać z siebie stare i umierać dla starego. I powiedzielibyśmy, no jakie takie to mało zachęcające jest. Pozwólcie, że troszeczkę nas zachęcę, ponieważ w tej zniechęcie jest właśnie fantastyczna zachęta, w której ten mój temperament taki bardzo dziarski sprawia, że mój temperament dostaje paliwa do walczenia o coś. Gdyby ktoś dzisiaj powiedział mi tak, jaki ty jesteś biedny, bo żonę masz i już z żadną inną nie możesz się związać. Co myślicie? I gdyby ktoś powiedział, słuchaj, jaki ty jesteś biedny, bo ty dzieci masz. I o 20:30, jak wracasz ze spotkania, to nie możesz sobie po prostu się wyłożyć i usiąść sobie z gazetą albo z czym ty byś chciał, tylko jeszcze masz ten cały rytuał, który musisz, chcesz z dziećmi jeszcze mieć. Widoku. Musisz tak umierać dla siebie. Co myślicie, kochani, o tym? Rozumiecie, gdzie idziemy? Prawda jest taka, że jeżeli stałeś się mężem, to jeżeli ktoś stałby się mężem dla jednej kobiety, ale nie umarłby dla wszystkich, co myślicie o jego życiu dla jednej kobiety? To nie jest życie dla jednej. A gdyby ktoś stał się tatą i żyłby dla swojej trójki albo czwórki, albo jednego, ile ich mamy, dzieci, ale nie umarłby dla swojej tej swobody wieczorami albo porankami, albo o 3:33, kiedy właśnie twoje bobo potrzebuje mieć zmieniony pampers, ale ty się na to nie pisałeś, bo ty to chciałeś tylko go duchowo prowadzić. Co myślicie o ojcu, który pisałby się na to, żeby żyć dla dzieci, ale nie umierać dla siebie? Byłby problem. Żadna żona nie chciałaby męża, który żyje dla niej, ale nie umarł dla innych. Żaden mąż nie chciałby żony, która żyje dla niego, ale nie umarł dla czterech miliardów facetów na ziemi. A co myślicie o chrześcijanie, który powiedziałby, Panie, ja żyję dla Ciebie, tylko nie umieram dla innych rzeczy. Przecież to jest identyczna sprawa. Balibyśmy się tak zrobić żonie, balibyśmy się tak zrobić dzieciom. Z jakiegoś powodu czasem nie boimy się tak zrobić Chrystusowi. Bierzemy ten kilof i mówimy tak, 6 werset, z Chrystusem wzbudzeni, 7 werset, już go nic nie zatrzyma, 8 werset, będziemy z Nim żyć, tak samo jak umarliśmy, 10, będziemy żyć dla Boga raz na zawsze. Jak nie weźmiesz, Jonasz, tego duchowego kilofa i nie wykopiesz jeszcze 11 wersetu, w którym jest i będę umierać dla innych rzeczy, które nie mają związku z Chrystusem, to wkopujesz się z jednego więzienia, bez Chrystusa, do drugiego więzienia, w którym jesteś ciągle na tej sali sądowej, ponieważ będziecie ciągle sobie nie oskarżać, ponieważ chcesz zadowalać Chrystusa, ciągle brodząc po pas w innych rzeczach, które nie mają z nim związku. Dlatego, jeśli jest mąż, który żyje dla jednej żony, ale nie umarł dla wszystkich innych, to chyba nie rozumie, w co został włączony. Ja na przykład musiałem umrzeć dla pewnych rzeczy. Żona Sabinka jest moją żoną. Wiecie, dlaczego umarłem? Dla Maka i KFC. Ponieważ moja żona bardzo nie lubi niezdrowego jedzenia. Jestem ojcem. Wiecie, dlaczego umarłem? Dla Volkswagena Scirocco ze sportowym zawieszeniem w Airline. Nie mogę już jeździć takim czteromiejscowym, dwudrzwiowym samochodem, ponieważ nie zmieścimy się tam z naszą wielodzietną rodziną. I ktoś mu powiedzieć, o ty biedaku. A teraz powiem coś innego, kochani, jak ja to widzę. Najpierw chcę pokazać cytat jednego z bardzo wybitnych ludzi. Martin Luther King powiedział kiedyś tak. Zobaczcie, kochani. Powiedział piękne zdanie. I powiedział, że jeśli człowiek nie odkrył czegoś, za co byłby gotowy umrzeć, to nie jest zdolny do życia. Ja to uproszczę. Jeśli nie masz za co umrzeć, to nie masz po co żyć. Czym byłaby miłość, gdyby się okazało, że mąż nie jest w stanie oddać życia za żonę albo za dzieci? Jakiego rodzaju miłość to jest? Jakiej rodzaju miłością jest taka miłość, której jesteśmy w stanie kochać Chrystusa do pewnego momentu, bo nie oddałem Mu swojego życia albo innych spraw w życiu za Niego? Więc Martin Luther King mówi, jeśli nie masz za co umrzeć, to właściwie nie masz powodów, żeby żyć, ponieważ nic nie jest warte życia i umierania, ani życia dla Niego całkowicie. A więc wrócę do przykładu z żoną. Gdyby ktoś powiedział mi na przykład, biedaku, bo ty musisz być teraz wierny jednej żonie, ja powiedziałbym, nie współczuj mi, jestem zachwycony. Wiesz czemu? Bo znalazłem relację, znalazłem małżeństwo, w którym nie potrzebuję bawić się w żadne inne suplementy i substytuty. Znalazłem kobietę, znalazłem relację, znalazłem intymność na poziomie cielesnym, fizycznym, duchowym, życiowym, wizjonerskim, brzemieniowym, w którym żadna inna już kobieta nie jest mi potrzebna, żeby to uzupełnić, żadne inne doznania, filmiki, obrazy, wyjazdy, żadne inne hormony albo emocje. Nie potrzebuję ich, ponieważ mam taką relację, która tego nie potrzebuje. Nagle okazuje się, że nie musisz przepraszać, że jesteś wierny tej żonie. Jesteś z tego dumny. że jesteś w stanie i warto umierać dla jednej, bo dla takiej relacji warto. A z tymi dziećmi? Czasem ludzie na nas patrzą i mówią, że nie potrafilibyśmy tak jak wy. Że najczęściej przyjeżdżamy pierwsi na konferencję, wyjeżdżamy ostatni. Czasem jest tak, że to ja biorę małe dzieci, siedzę w sali zabaw z dziećmi, a Sabinka ma rozmowę duszpasterską jeszcze z jedną albo dwoma dziewczynami. Czasem jest tak, że to jest na odwrót i czasem to Sabinka zmęczona. Zawsze wracamy zmęczeni z pewnych rzeczy, ponieważ z tym bagażem misjonarzy i tej służby i tych wszystkich duszpasterskich spraw to wcale nie jest takie proste. I ktoś mówi, ojej, no ale to tak trochę trudne jest. Ja wtedy na to, ja jestem zachwycony. Nie wiem, czy kiedyś będę jeździł Volkswagenem szeroko na sportowym zawieszeniu 4 miejscami i tylko 2 drzwiami. Nie wiem, może kiedyś tak. Ale jedno wiem. Może będę kiedyś zmęczony, może czasem jestem zmęczony. Ale to, co wiem o sobie, to, że ja wcale teraz nie jestem biedakiem, tylko jestem zachwycony tym, że konstruuję 3 atomówki. Adaś, Gabryś i Miriam. Stykam tam te kabelki, łączę imię. Ten konekt tej atomówki z Panem Bogiem w niebie. Uczę ich, jak wrzucać do kosza na śmieci papierek nie obok kosza, ale do kosza. I nie wyrzucać tak, żeby się ten kosz zapychał tymi śmieciami, tylko zwinąć ładnie w kuleczkę ten papierek na obozie. Na przykład uczymy dzieci i wkładać do kosza tak, że więcej papierków się zmieści. Uczymy ich wyznawania grzechów, uczymy ich przepraszania, uczymy ich szacunku do kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ale zajmuję się kompletowaniem, konstruowaniem 3 atomówek, które kiedy wypuścimy do życia, to marzenie jest takie, żeby były lepsze niż my. I kiedy pójdą do szkoły, to zamiast drżeć o to, jej, co ta szkoła zrobi z tymi dziećmi, to będziemy mówić, niech ta szkoła się boi, co te dzieci zrobią do szkoły. I wiecie, że ja mam takie świadectwa, nie mogę teraz o tym powiedzieć, ale mam świadectwa, być może będzie szansa na tym, o czym powiemy jeszcze z naszym pomysłem dla zboru. Ale właśnie teraz jestem w rozmowach z terapeutami i psychologami w szkole Adasia. Przygotowujemy razem lekcje dla wszystkich klas, w których są różne dzieci z niestabilnościami emocjonalnymi. Mamy chodzą na terapię z psychologami, ponieważ nie radzą sobie. A jeden tata chrześcijanin może z nimi przygotować lekcje na bazie chrześcijańskiego światopoglądu z wersetami biblijnymi w trakcie. I to idzie po szkołach. Czemu? Bo jeden chłopczyk tam wtedy był trochę źle traktowany przez 2 innych kolegów. Właściwie zareagowaliśmy i teraz to te dzieci zmieniają tą szkołę, a nie szkoła zmienia tylko ich. Co by było, gdybyśmy patrzyli na świat w taki sposób? Gdybyś sobie powiedział, ojej, bo ty musisz umrzeć dla palenia i dla picia i dla przygód na boku. Nie współczy mi w ogóle. W ogóle. Ty zacznij chcieć tak jak ja. Mam powody, żeby umierać. Dla żony, dla dzieci, dla Chrystusa. A jeżeli mam te powody, to mam po co żyć. Krzyż daje nam powód, żeby umierać. Nie mamy się czego wstydzić. I tak do krzyża możemy przybić nasze własne ambicje i możemy umierać dla naszych ambicji, a przybrać te chrystusowe ambicje, bo może włoży nam w serce zupełnie inne. Może ktoś powie dzisiaj, że do krzyża przybija swoje marzenia, ponieważ całe moje marzenia były skupione tylko wokoło mnie, a teraz umieramy dla swoich marzeń, a żyjemy dla Bożych, które stają się naszymi. Może ktoś do krzyża przybija swoją przeszłość, bo ciągle w niej mówimy, tamten zbór mnie zranił i tamten, więc temu też nie ufam. A może tamten lider młodzieżowy się nie spisał i tamten, więc temu też nie ufam. A może pora przebić do krzyża przeszłość i powiedzieć, Panie, daję Ci czystą kartę. A może do krzyża trzeba przebić relacje, bo wiem, że nie powinny się u mnie znaleźć tego typu relacje, bo Chrystus i ta relacja nie pasują ze sobą, więc ktoś musi gdzieś komuś ustąpić i ktoś, kto ma powody, żeby umierać dla Chrystusa, jest niezwykle szczęśliwym człowiekiem. O tym szczęściu chcę powiedzieć w drugiej części. A więc po pierwsze, ktoś, kto żyje dla Chrystusa, ale nie jest gotowy umierać dla grzechu, kopie tunel z jednego więzienia do drugiego, w którym będzie sfrustrowany tym, że chociaż chce być dobrym tatą, dobrym chrześcijaninem, dobrym Bożym dzieckiem, to ostatecznie jeśli chodzi tylko o życie dla Chrystusa, ale nie umieranie dla tego, co jest niespójne z Nim, dochodzi mi do jakiejś frustracji. Paweł apostoł zachęca, wykopuj się z tego więzienia, ale kop dalej. Nie zatrzymuj się na 11 metrze tego tunelu. 11 werset, kopmy dalej. I apostoł Paweł bierze ten kilof i kiedy patrzy na słuchaczy, którzy wiście do Rzymian w Rzymie, słuchają i mówią, no fajnie Paweł, amen. Paweł mówi, kochani, to jeszcze nie jest koniec tunelu. Z więzienia na wolności. Jeszcze idziemy dalej. I następnie, od 17 wersetu, tam dalej będziemy, apostoł Paweł mówi tak, zobaczcie kochani, 17 werset tego samego rozdziału. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, to całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano i wyzwoleni od grzechu zostaliście. Tu celowo przerywam w połowie 18. Niektórzy, wydaje się, że mogą, bo i w Rzymie mogli tacy być, żyć w takim podejściu do chrześcijaństwa, do rodziny, do małżeństwa, do kościoła. Lubimy te historie. Kiedyś paliłem po 3 paczki dziennie, ale dzięki Chrystowi dziś już nie palę. Kiedyś to piłem jak zły, a dzisiaj już nie piję. Kiedyś, jak tylko walnąłem się młotkiem tam w palec, to już mi poszło gdzieś tam z ust jakieś słowo, ale dzisiaj jestem wolny od tego. Kiedyś byłem taki, a dzisiaj już nie. Lubimy te historie, w których byliśmy czarni, a dziś jesteśmy, tak to upraszczam, biali. I ktoś cię pyta, wierzący, niewierzący, a co to się stało? Chrystus. Chrystus zmienił nasze małżeństwo. I znamy te historie, w których to historia jednego małżeństwa z naszego kościoła. Kiedy byli ze sobą, potem się rozstali, dużo problemów między nimi z zewnątrz i wewnątrz, a potem się rozstali i okazało się, że ona zaczęła studium Ewangelii Jana przez internet z duszpasterką z naszego zboru. On, to cud Boży, zaczął, nie wiedząc sobie nawzajem, myśmy też nie wiedzieli, on zaczął spotkania duszpasterskie jeden na jeden przy Ewangelii Jana z bratem z naszego zboru na żywo i myśmy dopiero po kilku miesiącach połączyli, że oni to kiedyś byli ze sobą. W efekcie Chrystus przekoduje tego męża, byłego męża, odbuduj to, co zburzone. Wiecie, co się stało? To było takie nabożeństwo, w którym najpierw wydarzyło się, że on się ponownie jej oświadczył. Oni wysłali zdjęcie na czas zborowy, ponieważ Chrystus zlepił to, co było rozdarte, a ich córka Amelka na nabożeństwie pomodliła się 11 lat. Panie Jezu, dziękuję Ci, że odzyskałeś moich rodziców. Wspaniałe. Chrystus takie historie robi. Tylko, że jeśli skończymy tutaj i powiemy, no wspaniale, nie używam imion, mężu i żono i córeczko, jak wspaniale, no żyjcie teraz dalej. Jeśli skończymy tylko tutaj, to może być tak, że to, co znowu scalone, może być znowu rozbite. Dlatego apostoł Paweł mówi, że celem nie jest tylko to, że kiedyś byłeś w grzechu, już nie jesteś, kiedyś byłeś złym, a teraz jesteś dobrym, kiedyś miałeś takie nawyki, a już ich nie masz, to jest dobre i tylko Chrystus może to zrobić, bo kiedy Duch Święty w nas mieszka, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ten może ukatrupić w nas to, co nie jest Boże, albo wzbudzić do życia to, co jest Boże właśnie, to stajemy się wolni od grzechu. Byliśmy jacyś, a teraz jesteśmy jacyś. Na początku małżeństwa, Jonasz, byłeś taki, ale teraz jesteś taki. Byłeś Bożym dzieckiem, ale miałeś skłonności do ciągłego wściekania się, ale dziś już się nie wściekasz, bo Chrystus w tobie to rozpracował i chwała Jemu za to. Ale jeśli cały twój tunel w życiu i to droga z Bogiem polega na tym, żeby nie być niewolnikiem grzechu, ale być wolnym od grzechu, to apostoł Paweł mówi, Jonasz, mój bracie kochany, bierz kilo w kop dalej, bo to nadal jest ciągle więzienie. I 18 werset, druga połowa mówi, zobaczcie kochani, apostoł Paweł mówi, i wyzwoleni od grzechu staliście się kim? I teraz słyszę, jak niektórzy, którzy żyją w pierwszym wieku w kościele, mówią, to trochę jest tak, byliśmy niewolni od grzechu. Tak, ale staliśmy się wolni od grzechu. Chwała Bogu, żeby być w niewoli Boga. Może ktoś tak zareagował, ktoś bardzo uczciwy w swoich emocjach, może jakiś nastolatek, może jakaś bardzo, bardzo, bardzo szczera siostra w kościele, mówi, mogłaby zapytać, no to co w tym chrześcijaństwie jest takiego pięknego? To byłem w niewoli, już nie jestem i znowu mam być? Aha. No i ja bym tak to powiedział do tej może siostry albo tego młodego, on mógłby mnie zapytać, no i co się tak głupio śmiesz? O co ci chodzi? Co w tym takiego jest fajnego? No to pozwólcie, że znowu rozsuniemy ten taki Boży dywan. Co w tym takiego niezwykłego jest? Niewolnik. Nam się bardzo źle, pejoratywnie, negatywnie kojarzy. Ale nie wiem, kochani, czy zdajecie sobie sprawę, że w starożytności, nawet w dziennikach historycznych, wielu ludzi, wielu twórców opisywało, że dla niektórych niewolnictwo miało też pozytywny wydźwięk. I żeby to wyjaśnić, to pozwólcie, że użyję takiego niedoskonałego, ale przykładu z mojego miasta, z mojej Brzeszcz. Miasto kopalniane i miasto, bardzo lubimy to miasto, Pan Bóg zrzucił na brzemię moim rodzicom, którzy 20 lat temu zostali wysłani przez kościół w Oświęcimiu do zakładania kościoła w Brzeszczach i tam ten zbór powstał, tam mamy starszych, mamy służby i żyjemy, tam jesteśmy kościołem w tym mieście, kochamy to miejsce, to jest nasze miejsce, choć wcześniej rodzice bardzo nie lubili tego miejsca, a Bóg ich zakochał w tym miejscu. Ale to miejsce ma to do siebie, że ma też niemały procent alkoholików. Mamy silnie działający MOPS, przychodnie i te oto MOPSy i przychodnie współpracujące z nami i te właśnie panie w przychodni mówią, cytuję, do burmistrza, panie burmistrze, jak będzie ktoś, kogo się już nie da wyprostować tą ścieżką socjalną, to wyślijcie ich tam do Małkiewiczów, to oni tam ich ogarną. Bo Pan Bóg robił cuda z różnymi ludźmi, nie wszystkimi, ale z niektórymi. Tymi, którzy jemu pozwalali na to. Ale czasem zdarza się, albo z reguły co zimę zdarza się, że najczęściej to właśnie na zimę albo przed zimą zdarzają się takie drobne kradzieże w sklepach i ci alkoholicy nie uciekają przed policją. Zgadnijcie czemu. Powiecie, prawda? Dasz się złapać, idziesz do więzienia, a tam masz wszystko, czego nie masz, będąc bezdomnym. Ciepłe łóżko, nawet jeśli nie ma nawet gdyby nie było materaca, to i tak jest wygodniej niż tam, gdzie mieszkasz, czyli nigdzie. Jedzenie. Jak sobie ogarniesz, to telewizja. Więc właściwie masz się lepiej w więzieniu niż poza. I troszeczkę w ten sposób, nie w podobny, nie w taki sam, ale troszeczkę w ten sposób wierzę, że moglibyśmy to przyrównać tutaj. W niewoli Boga jest daleko lepiej niż naszej bezdomności. To jest niedoskonały obraz, ale są przypadki w starożytności, w której wiele razy ktoś stawał się celowo świadomie, był wolny i stawał się niewolnikiem jakiegoś pana, nawet niewierzącego, bo jeśli to był dobry pan, taki jak Korneliusz w Dziejach Apostolskich, a wy nawet takiego macie starszego tutaj, to już w ogóle. Jakby był taki, a jest Piotr? A jest Paweł? Nie, okej. Okay. Ale to jest dobre, podoba mi się. Korneliusz, bardzo lubię Korneliusza z Dziejów Apostolskich. Niesamowity człowiek. No więc ten patrzysz na tego człowieka, patrzysz na ten kontekst właśnie i uczysz się, że są przypadki, że ludzie stawali się celowo niewolnikami, bo było im daleko lepiej, albo dzieciom tego taty, który stawał się niewolnikiem, było lepiej u tego pana, ponieważ on się dobrze troszczył o swoich niewolników. Były przypadki, że niewolnictwo było lepsze niż wolność. Rozumiemy, gdzie idziemy, kochani, prawda? W tej niewoli z Chrystusem. I tu nawet nie chodzi o to, że mamy się lepiej, cieplej, wygodniej. Tu chodzi jeszcze o coś innego. Ale jeszcze jeden parametr odnośnie niewolnictwa. Bo jeśli by się okazało, że pan mówi do niewolnika, jeśli właściciel mówi do swojego niewolnika, tak to nawet celowo nazywam, pójdziesz teraz do sklepu, do Aldi i załatwisz mi tam rzeczy na ucztę na wieczór. Niewolnik powiedziałby, mój panie, to zły pomysł. Nie pójdę. Albo mój panie, no nie za bardzo akurat teraz, no tak średnio wyszło, ale mój syn ma mecz. To gdyby się okazało, że na takie coś może sobie pozwolić niewolnik, to okazuje się, że on nie jest w niewoli. On jest w kontrakcie ze swoim panem. I na jakichś warunkach działa ten kontrakt. Ty coś zaopatrujesz u mnie, ja zaopatruję u ciebie, wymieniamy się pewnymi usługami. I tak okazuje się, że w niektórych relacjach pomiędzy niektórymi chrześcijanami, a Panem Jezusem dochodzimy do sytuacji, w której my nie stajemy się niewolnikami Chrystusa, stajemy się ludźmi jakiegoś kontraktu z Panem Jezusem. Pozwólcie, że zacytuję. Panie, tyle Ci dałem, a u mnie się w życiu to dzieje? Rozumiecie, co komunikuje to zdanie? Panie, dałem Ci pewien produkt. Dlaczego nie dostałem nic w zamian? Panie, a gdzie Ty byłeś, kiedy... I próbujemy rozliczyć naszego Pana, którego jesteśmy własnością. Kiedy okazuje się, że w tej niewoli chodzi o zupełnie inny układ. On nie jest prosty, ale będzie piękny, obiecuję. Bóg nie powołuje nas do kontraktu ze sobą. Chodź, wymieńmy się czymś. Daj mi swoje niedziele i swoje czwartki i swoje wieczory z dziećmi. To wystarczy, a wtedy ja sprawię, że one się nawrócą i w pracy Ci nie braknie i choroby Cię nie dotkną. Bóg wprowadza inny układ. O wiele piękniejszy układ. I ten układ polega na tym, że jeśli żyjesz dla Chrystusa, ale nie poddałeś Mu się całkowicie, to najwyraźniej nie rozumiesz i onasz, do czego zostałeś włączony. Ale jeśli rozumiesz, to pozwólcie, że użyję pewnego obrazu. Pokażę Wam pewnych niewolników Chrystusa. I oni wyglądają tak. Nie tak, ale tak. Było mi dane w ramach tej służby poza Polską w pewnym momencie wybrać się i być jednym z inicjatorów konferencji dla 1500 młodych chrześcijan w Pakistanie. To powoduje kilka pytań. U mnie też powodowało, ponieważ to jest fantastyczna okazja dla Chrystusa i nie tylko dla Niego. Kiedy pod jednym dachem w Pakistanie spotyka się 1500 chrześcijan albo deklarujących się jako chrześcijanie i wystarczy w strategicznych miejscach umiejscowić pewne elementy wybuchowe i tyle. Więc to było ciekawe, bardzo niezwykłe, trudne, upokarniające doznanie, ale w trakcie, kiedy niesamowite rzeczy się działy w kościele, tam wtedy zebraliśmy tych ludzi i tak zaczęła się krajowa i okręgowa praca duszpasterstwa młodzieży sprzężona z prezbiterem i z Radą Starszych w ogóle w całym kościele w Pakistanie, ale ten człowiek jest bardzo ważny na tej mapie, ponieważ to jest Sharon. To jest człowiek, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w Pakistanie, w kościele w Pakistanie. To jest jego żona Sumera, syn Salatiel i trzech innych kochanych synów na S, ale niestety nie pamiętam, jak mają na imię. Powinienem pamiętać już, no, ale mam słabość do imion, więc jak pomylę raz twoje imię, to potem już jest. Ale z niektórymi mam już proste, ponieważ tu są Korneliusze, Błażeje i są Tobiasze, a Tobiasz to moja na imię, mój brat, więc wszystko pasuje. Jedna historia o nich. Pewnego razu, i wydaje mi się, że też to było, ta rozmowa była dla mnie, kiedy w ostatni wieczór, zanim miałem zabrać się już na lotnisko, mieliśmy jeszcze posiłek, to poprosiłem o posiłek tylko z nimi. I miałem okazję spędzić czas z Sharonem i z Sumerem, czyli z rodzicami, kiedy chłopaki grali w piłkę na 35-stopniowym upale, już o godzinie 19, czy tam 19.30 na dworze, a my wtedy jemy tą wspaniałą, super ostrą, lubię tak, super ostrą polewkę z mięsem, z tym takim chlebkiem wschodnim, maczamy to tam i rozmawiamy ze sobą o pewnych rzeczach życiowych. I ja w końcu zadaję im bardzo uczciwe pytania, pokornie, ale co innego dla mnie to są opisy o prześladowanych chrześcijanach w czasopismach. One są bardzo cenne i bardzo ważne, istotne, pisane przez Bożych ludzi. A co innego zapytać o to prawdziwą mamę, tatę, nastolatków, którzy mają skórę, mają kręgosłup, mają mięśnie, mają siniaki i tak dalej. No więc pytam się Sharona i Sumery, kochani, a jak tu idzie służba? Takie proste pytanie na start. Sharon się uśmiecha, nie mówi nic, a Sumera wtedy bardzo łagodnie, normalnie odpowiada, no właśnie ciekawie pytasz, ciekawie trafiłeś. Ponieważ dwa tygodnie temu, ja połączyłem wątki wtedy, bo kiedy to zdjęcie jest u mnie w galerii tylko dlatego, że Sharon miał taki stary, stary telefon, który nie potrafił nawet zrobić dobrego zdjęcia. To dzisiaj to by się młodzi powstydzić za takie urządzenie. I poprosił, wiesz, bo nie mam czym zrobić, zrobisz mi fotkę? Zrobiłem im fotkę, ale z jakiegoś powodu zostawiłem i dzięki Bogu, że ta fotka została, bo teraz dotykacie prawdziwych niewolników i oni wcale nie wyglądają na jakichś takich niefajnych niewolników. Okazało się, że Sharon nie miał telefonu nie dlatego, że po prostu nie chciał mieć, tylko dlatego, że dwa tygodnie przed naszym poznaniem, to jest też pastor w kościele, kiedy schodzili ze swojego bloku, ze swojej kamienicy na nabożeństwo i Sharon zszedł wcześniej ze swoją torbą, walizką do samochodu, tam do niego podbiegło dwóch chłopaków, młodych chłopaków, około 20 lat, z bronią. Najczęściej właśnie celuje się w chrześcijan w tym społeczeństwie, to jest jasne. Podeszli z bronią, przyłożyli lufę i powiedzieli, oddawaj wszystko, co masz. Pytam się, Sharon, i co? Oddajesz. Ale zgłosiłeś to gdzieś? Tak, ty jesteś z Europy, mówi Sharon. Wiesz, jak u nas ja zgłoszę na policję skradzież, to wiesz, co jej powiedzą? Sam wybrałeś. Chrześcijaninie. Zaraz przejdę do Salatiela jeszcze. Więc nie zgłosiłem. No jak poszło? Co zrobiłeś wtedy? I o to mi chodzi teraz. Sharon uśmiecha się i mówi, ty powiedział tylko tyle. Udało się. Nie rozumiem. Co się udało? A Sharon mówi dalej. W kościele nikt nie wiedział, że mnie okradli. I Duchowi Świętemu to w ogóle nie przeszkodziło w podzieleniu się słowem, które było zaplanowane. I kiedy jechałem rowerem, bo samochód też zwinęli, jechał pastor kościoła, który miał powiedzieć kazanie, dodreptał na swoim rowerze na nabożeństwo. Podjechał rowerem i jedyne, czym się skupiał, to Duchu Święty, proszę Cię, żeby to nie przeszkodziło powiedzieć godnie dzisiaj Twoje słowo. Żeby to, co się u mnie zburzyło, nie zburzyło tego, jaki Ty masz zamiar. Kim trzeba być, żeby w ten sposób myśleć o służbie i o Kościele? Trzeba być niewolnikiem, a nie na kontrakcie z Jezusem. Ale idę dalej, ponieważ patrzę na tych chłopaków i pytam się, a ci chłopacy, bardzo mi Salatiel zaimponował, dokładnie Gostek w czarnym, ponieważ taki bardzo błyskotliwy, 15 lat. A co z nim? Mama Sumera mówi, on jest niesamowity. Ma bardzo wielką zdolność do programowania. On byłby genialnym programistą. Ja na to, byłby? No tak, byłby. A czemu nie może? Bo wybrał. Wybrał Chrystusa. No więc, kiedy my mamy wakacje i kiedy dzieci normalnie w Pakistanie mają wakacje, to te chrześcijańskie z tych półtorej czy dwóch miesięcy cały miesiąc robią poprawki, ponieważ nauczycielka, być może nie wszędzie, ale chrześcijaninowi dziecku przywala nie zdane, od razu z automatu. Może być największym MIT albo mózgiem świata. I tak nie zdaje i potem całe swoje wakacje zamiast na obozach i w służbach to spędza na zdawaniu niezaliczonych egzaminów. Niezaliczonych nie dlatego, że nie zaliczyłby, tylko dlatego, że nie zaliczył egzaminu z religii w Pakistanie. Pytam się i zadaję bardzo, bardzo ważne pytanie. Ponieważ Sharon i Sumera żyją w jednej z trudniejszych regionów w Pakistanie, na samym dole, w Karachi. I pojawia mi się sprytne pytanie. Nie dlatego, że im to proponuję, ale że ciekawy jestem, co myślą niewolnicy Chrystusa. Pytam się, a czy nie byłoby lepiej, żeby była szansa dla Salatiela i dla tych dzieci, żebyście się przeprowadzili? Miał ktoś w myślach to rozwiązanie? Żebyście się przeprowadzili na 10 lat, 7 lat, na 5 lat. Znajdźcie następców w tym kościele, to już takich kuszę, i przeprowadźcie się na północne regiony, gdzie jest trochę łatwiej, żeby tam Salatiel mógł zdać te egzaminy i studia z programowania, a potem mógł prowadzić godne życie, bo dużo kasy za to idzie zarobić. Za tą kasę można utrzymać rodzinę i rodziców na misji i można sfinansować 5 założycieli zborów w Pakistanie. Ach, Jonasz, ty wizjonerze ekonomisto. Tak sobie mógłby pomyśleć ktoś. Tak nie powiedziała Sumera. Sumera, wiecie co wtedy zrobiła? To było niezwykłe. Nie Sharon. Sumera wtedy odłożyła chleb, wstała, chwyciła mnie za rękę. W takim układzie. Nie w takim uścisku, ale w takim układzie. Chwyciła za rękę. I bez takiego patosu. Ale widzisz, że mówił jej wnętrzności do mnie. Jonasz, ty jesteś z Oświęcimia, prawda? Wiesz, co się tam stało, tak? To miasto było miastem śmierci. Wy jesteście tam kościołem po coś. A my w tym miejscu jesteśmy kościołem po coś. Bóg dał nam wizję kościoła w tym miejscu. I choćbyśmy mieli zapłacić za to my i nasze dzieci, to w tym miejscu będzie kościół. I choćbyśmy mieli jeździć na rowerze na każde nabożeństwo, to będziemy jeździć czy w dzień, czy w nocy, żeby rano o 10:00 Duch Święty mógł powiedzieć do kościoła, my i nasze dzieci nie wyjedziemy z tego miejsca. I patrzysz na nich i co myślisz wtedy? Może nie wszystkim pasowałoby to rozwiązanie z nas. Ktoś powiedziałby, no co za mama? Ja tak nie mam. I dlatego poszedłem, kiedy skończyliśmy rozmowę, ja ze łzami, bo miałem przywilej spotkać się z niewolnikami Chrystusa, którzy nie macie tam być i głosić. Oni wybrali, że nie chcą mieć innego wyboru, jak być tam, gdzie Bóg chce ich mieć. Podchodzę do Salatiela, który gra w piłkę. Zbieram się już na lotnisko. Idzie chłopczyk z Polski w marynarce i idzie na lotnisko ze swoim tobołem i wraca do pięknej Polski, gdzie klimatyzowane sale konferencyjne i tam konferencje dla 500 młodych ludzi robimy w Wiśle. I pytam się tego 15-latka, tego w czarnym. Chwytam go za ramię w tym upale i pytam się, Salatiel, jak się masz? A on mówi, dzięki Bogu, jest dobrze. A co ty w życiu, czym ty się w życiu zajmujesz? Służę Bogu i przy okazji programuję. I jeszcze jedno tym chłopaku. To tak na dobitkę do ostatniego. Ten chłopak, kiedy chodzi do klasy, do szkoły, bardzo często jego książki lądują w różnych koszach na śmieci w korytarzach w szkole. A kiedy chce je zgłosić nauczycielkom, to nauczycielki mówią wprost, sam tego chciałeś. Pytam się Sharona jeszcze bez Salatiela, wtedy przy rozmowie, nie wspomniałem o tym, a powinienem. Czy Salatiel czasem wraca z płaczem ze szkoły? Wraca. Raz w tygodniu co najmniej. Co wtedy robicie? Sumera się uśmiecha, a Sharon mówi, wtedy ja go zabieram do naszego biura, do mojego biura w domu, tam gdzie pracuję. Zamykamy drzwi i nie wychodzimy tak długo, jak nie wejdziemy tam z pokojem w sercu. I co wtedy robicie? Pierwsza część jest zawsze taka sama. Klękamy przy kanapie i płaczemy, mój syn i ja. Po prostu płaczemy przed Chrystusem. Płaczemy i modlimy się o tą szkołę, o tych wrogów, o bezpieczeństwo dla Salatiela, żeby Bóg nie pozwolił przegiąć żadnej strony i tata to pilnuje. Ale modlę się najbardziej o jego serce, żeby Bóg trzymał jego serce w bezpiecznym miejscu. Żeby nigdy nie atakował swoich oprawców, ale żeby im służył, żeby modlił się o nich. Więc kiedy Salatiel zaczyna modlić się o tych nauczycielki i kolegów i o edukację w Pakistanie i o inne sprawy, potem wstają z kolan i wychodzą już bez łez. I Salatiel jest gotowy pójść do szkoły następnego dnia, jak niewolnik Chrystusa. Patrzysz na nich i myślisz sobie, o biedaki. Nie, ja patrzę na nich i wiecie, co myślę, kochani? Panie, pomóż mi być choćby w części takim ojcem, jakim Sharon jest dla swojego syna. Pomóż mi, że w moim domu będzie taka łaska od Ciebie, że w moim domu, kiedy Ataś będzie miał 15 lat, to nie będzie marzył tylko o szeroko na twardym zawieszeniu, tylko będzie marzył o tym, że będzie gościem, którego nie będzie stać na jakąś bogatszą koszulkę, którego tata nie będzie miał najnowszego iPhone'a albo samochodu i będzie dumny z tego taty, że ten tata pokazał mi, jak żyć, bo ten tata się wykopał z więzienia i nie wkopał się na inne więzienie, tylko to jest tata, który żyje w tym nastawieniu życiowym, że nie tylko jestem wolny od grzechu, ale stałem się niewolnikiem Chrystusa. Więc co to oznacza? To oznacza w tym pięknym zrozumieniu, że kiedy Bóg mnie uwolnił z moich ambicji i z moich grzechów i moich problemów, to prawdziwą mądrością jest powiedzieć: Panie, to weź mnie zakuj w dyby, proszę. I kiedy młodzi pytają nas, jak wygrać z pokusami, jak wygrać z tymi pokusami w głowie, fizycznymi i innymi, okazuje się, że Bóg się nie pomylił, kiedy apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian, że szczęśliwi są ci, którzy nie tylko są wolni od grzechu, ale są niewolnikami Chrystusa. Wiecie, na czym polega to piękno? Na tym, że niewolnik nie ma wyboru. Więc wybiera tylko to, co mówi jego Pan. Byłbym gotowy założyć się z kimś, nie zakładam się w życiu, ale byłbym gotowy założyć się z kimś, że większy procent naszych porażek z pokusami bierze się tylko dlatego, że dajemy sobie wybór. Przebacz tej siostrze. Zastanawia się, Panie, po tym, co zrobiła i powiedziała, czy powinienem... Tak nie myśli niewolnik. Niewolnik, kiedy słyszy swojego Pana, którego jest własnością, on po prostu nie ma wyboru. A ta mama, która mogłaby sobie darować kościół, bo przecież z dziećmi być w kościele, masz trójkę dzieci, pójdziesz na nabożeństwo i będziesz zgrzany, spocony, niewiele masz nabożeństwa. Ale kiedy myślisz, jak niewolnik Chrystusa, to rozumiesz, że ja muszę być tam, gdzie jest mój Pan. Mogę być w kapciach w domu. Nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli zostajesz z dobrych przyczyn. Ale jaka błogosławiona jest ta mama, która tą trójkę dzieci, wiedząc, że będzie spocona i zgrzana, weźmie na nabożeństwo, bo ona rozumie, że ona chce przynosić swoich Salatielów, swojego Tobiego, swoją Hanię, swoją Helenkę na nabożeństwo po to i aż po to, że może nie usłyszą kazania, ale może, tak jak u nas w zborze, jest ta mama i starszy w trakcie uwielbienia przechodzi się po sali i mija to dziecko i przechodzi obok mamy i tego dziecka, kładzie rękę, czasem mi tak zrobiono właśnie, albo ja komuś tak zrobiłem jako starszy, kładzie rękę na tym dziecku i modli się o niego. W domu się tak o ciebie, o to dziecko nie pomodlą. A tak, okazuje się, że moje dziecko ma relację ze starszym w tym kościele. To dwumiesięczne z bratem Korneliuszem. Wspaniale. I ta mama rozumie, że ja nie mam wyboru. Ja nie chcę mieć wyboru. Chcę wybrać jak Pan. A wtedy, kiedy już się chcesz wściec i wkurzyć i walnąć pięścią o stół, bo tak w tym domu być nie może, niewolnik nie ma wyboru. On nie ma funkcji wściec się i uderzyć o stół. Albo inaczej, on nie chce mieć wyboru. Więc w efekcie, im bardziej pozbawiasz się wyboru, bo wybierasz go nie mieć, Panie, jestem wolny, dziękuję, wybieram nie mieć wyboru. Chcę mieć tylko jedną opcję, taką, jaką Ty mówisz. To będzie trudne, ale wybieram nie kłaść się, żeby słońce zachodziło nad moim gniewem. Wybieram się przebaczać wbrew moim emocjom. I wiem, Panie, że to rozumiesz. Wybieram moje dzieci. Wybieram moją żonę. I nie daję innych opcji. To nagle okazuje się, że patrzysz na tych ludzi, tych, którzy byli na fotce i oni są szczęśliwi. Nie mają iPhone'a, którym ja zrobiłem im zdjęcie. Nie wsiadają w klimatyzowany samochód, tylko właśnie na rowerach dreptają do zboru, ponieważ... Myślę, że już mają, ale wcześniej nie mieli. I patrzysz, czego im brak? Nic. Ponieważ to ludzie, którzy żyją dla Chrystusa. I tu będziemy kończyć, kochani. Jeszcze jest trzeci punkt, ale do tego wiedziałem, że nie dojdziemy, bo nie o to chodziło, żeby powiedzieć wszystkie trzy. Być może kiedyś przyjdzie pora na trzeci. Ale kiedy patrzę na to, zastanawiam się, pozwól, że zapytam Ciebie też o to, bracie, siostro, słuchaczu, to tak naprawdę, gdyby Bóg Cię zapytał, dziecko moje, to czego Ty chcesz? Dziś. Dla rodziny, dla domu, dla małżeństwa, dla kościoła, dla zboru, dla siebie samego. Czego byśmy chcieli? Trudno jest teraz powiedzieć po prostu, Panie, no chciałbym, żeby było fajniej i lepiej. Łatwiej jest powiedzieć, Panie, chciałbym, żeby Tobie było lepiej u nas. Chciałbym, Panie, żebyś nie musiał, żebyś mógł się mieć dobrze u nas w małżeństwie, żebyś mógł się mieć dobrze u nas w rodzicielstwie, u nas w rodzinie, u nas w kościele, że jak się nabożeństwo zaczyna, to Duch Święty robi... Ah. a nie musi, to tylko obraz, zmęczony, próbować dostać się do serca każdego z ludzi, którzy wyraźnie dają tylko się na trochę dostępu Duchowi Świętemu. Czego byśmy chcieli? Panie, chciałbym być kimś, kto nie tylko żyje dla czegoś, ale ma odwagę umierać dla innych rzeczy. Chcę mieć za co umierać, żeby prawdziwie po co żyć. Chcę umierać dla żony, dla dzieci, dla męża, dla Ciebie, Panie Jezu, dla Kościoła. A po drugie, chcę być kimś, kto dostał od Ciebie wybór, będąc wolnym od grzechu. I chcąc mieć wybór, Panie, ucz mnie choleryka, nerwusa, temperamentnego, a może flegmatyka, a może nieśmiało, może wstydliwą. Panie, proszę Cię, pomóż mi, ucz mnie, jak tego wyboru już nie mieć, żebyś Ty był moim jedynym wyborem. Twoje słowo, Twoje ścieżki były moim jedynym wyborem. I to jest bardzo praktyczne, ponieważ prawda jest taka, że jakkolwiek to pieki raz wiemy, to jutro pójdziemy do pracy. Wy, młodzi, macie ferie. Ale za 2 tygodnie już tych ferii nie będzie i tam zaraz ktoś przetestuje, na jakiej linii relacji jesteś z Chrystusem. Niewolnik czy na kontrakcie. Zaraz ktoś przetestuje, czy tylko żyjesz dla Chrystusa, czy dla czegoś też umarłeś. I patrzę na ten krzyż, kończąc, patrzę na niego, spoglądam i myślę, gdyby ktoś powiedział, och, biedni chrześcijanie, nie współczuj mi, nie współczuj nam. Jesteśmy dumni, że w tym świecie mamy księgę, która się nie zmieniła od lat i wszystkie podręczniki o wychowaniu dzieci, o ekonomii, o innych rzeczach się już przestarzały, bo pokolenia się zmieniają, ale ten podręcznik się nigdy nie zestarzał. Ludzie chcieli to spalić i zniszczyć, mówili, że to głupota, a to dzisiaj zmienia życie ludzi. A czego się wstydzić w kościele? Ludzie 10 rano w kościele? Biedaku, nie współczuj mi. Jestem pomiędzy ludźmi, których Bóg lepił małżeństwa, których Bóg zamieniał. Ja bez Chrystusa byłbym prawdziwym łotrem i draniem, znając mój charakter. Jestem pomiędzy ludźmi, na których patrzę i tu siedzi małżeństwo i trzyma się za rękę. Wiesz, czemu to robią? Nie dlatego, że ich tak wychowano, tylko że Chrystusa mają. A tam siedzi ktoś, kto by tu nie siedział, bo już by dawno nie żył, ale Chrystus uratował jego życie. I siedzę pomiędzy ludźmi, którzy bez Chrystusa by nie wygrali w życiu, ale z Chrystusem wygrywają. Czego się tu w kościele wstydzić? Komuś młodemu powiedzą, weź, daj spokój, chodź pograj w nogę z nami o 10 rano w niedzielę. Chłopaki, nie mogę, bo mam ten spotkanie, appointment jakiś mam. Czego się tu wstydzić? Że jestem w kościele? Gdzie wiem, jak żyć? Ktoś cię w szkole pyta albo na studiach, ty stary, bo ty nie biegałeś, ostatnio kulałeś. A co się stało? A wiesz, mam dobrego fizjo. A powiedz o tym też, kiedy na grupie modlitewnej poprosiłeś Kościół o modlitwę i modlili się o ciebie. Wzięli cię na środek, może położyli na tobie rękę i może doszło do tego, że Pan po prostu polepił twoje kolano. I z odwagą możesz powiedzieć, bo czego się tu wstydzić? Że masz ludzi i gdybyśmy tak na siebie teraz popatrzyli, to okazuje się, że hej, nas tu nie ma garstka. I okazałoby się, czego się tu wstydzić? Rodzice z dziećmi. Dzieci się nie wstydzą rodziców, a rodzice dzieci. Młodzi siedzą ze sobą zamiast się żreć. Nie kłócimy się tu ze sobą. I okazuje się, że nie mam tylko dobrego fizjo. Mam dobry kościół, który jak mi kolana gdzieś tam poharata albo kręgosłup, to jest moja historia. Kto wie, ten wie. Gdzie mieliśmy bardzo poważny wypadek 5 lat temu. Kościół nakładał ręce. Ludzie się w Polsce za granicą modlili. I pamiętam wizytę w Piekarach Śląskich, jak Pan popatrzył na moje wyniki. I to był cud. Kiedyś spięto śrubami moje kości w kręgi. 3 kręgi spięte śrubami, ponieważ jeden był całkowicie złamany i było zagrożenie, że odetnie mi od pasa w dół. Kościół się modlił wszędzie. Dzieci na obozach się modliły. I tak tu wasze modliły się o młodych, to było piękne, tak te dzieci modliły się o mnie. Ten kręgosłup wujka Jonasza. Pamiętam tą małą rączkę, która tu miała ręce na moim kręgosłupie. Pamiętam to do dziś w Wiśle na obozie. I jak mnie pan lekarz Wojciech w Piekarach, jak widział wynik, że kość w cudowny sposób, ten kręg się cofnął do linii, będąc spięty metalami. To nie jest możliwe. Dziś nie wszystko jest idealnie, ale pamiętam jego wzrok, jak obrócił ten monitor do mnie, powiedział, panie Jonaszu, i powiedział tak, dokładnie, cytuję, ale cuda nie istnieją. A pani obok tam to klika na maszynie i tam notuje protokół. A ja wtedy nie mówię tylko, no wie pan, no udało się. Wyciągnąłem zdjęcie i pokazałem Skoczów i Cieszyn i dzieci. Pokazałem te fotki i przez 5 minut miałem tylko tyle okazji, ale przez 5 minut pokazywałem, mam takie coś w swoim życiu, mam kościół, który się modli o mnie. Gdybyście widzieli jego oczy, człowieka, który się wyedukował, ale nie potrafi sobie tego umieścić, że gdzie tu w tym dziedzinie medycyny jest ten kościół? Kościół jest do najtrudniejszych zadań. I gdyby ktoś miał się z nas kiedyś wstydzić chrześcijaństwa, to my się nie mamy czego wstydzić. Bycia Chrystusa, czego tu się wstydzić? Biblii w ręce, czego tu się wstydzić? Kościoła, nabożeństwa, grupy młodzieżowej, czego tu się wstydzić? Niczego, kochani. Więc jeśli coś dzisiaj miało być zapamiętane, to ja lubię tak mówić, że staram się o to, chcę tego, że gdybyśmy mieli cokolwiek jednego dziś zapamiętać, to zapomnijmy, kto mówił, jak mówił, gdzie tu chodził, jak się ruszał, zapomnijmy to wszystko. Ale zapamiętajmy chociażby jedną rzecz, którą tu powiedzieliśmy, ale przede wszystkim bądźmy chrześcijanami, przy której zamiast martwić się, co ten świat zrobi chrześcijanom, biednym ludziom w cieżyni, jak pójdą do pracy i do szkoły i na studia, to pastor i starsi będą mogli Pana Bożej powiedzieć, niech się te prace, szkoły, studia boją, co nasi zborownicy z nimi zrobią w ten tydzień. Przecież o to chodzi. I kochani, to koniec przesłania, ale pozwolę sobie jeszcze przez tą minutę, dwie opowiedzieć jednej rzeczy, jako przedłużenie tego, o czym mówiliśmy. Dlatego, że dzięki temu, że macie tutaj ludzi, którzy chcą naprawdę niezwykle inwestować w pewne sprawy i wiemy o tym, wiemy o waszych spotkaniach z rodzicami i o osobistych zaproszeniach i o tym, jak się pięknie spotkaliście ze sobą, to było planowane. Ale planowane nie na jakimś szablonie, tylko tu są ludzie, którzy naprawdę mają serce dla tego, co Bóg chce zrobić w tym kościele. Dla rodziców, dla nastolatków, dla dzieci, dla dziadków, dla zmęczonych mam z trójką dzieci, dla tych, którzy nie pokazują tego po sobie, ale być może w pewnych rzeczach już mają dość. To chcielibyśmy, żeby w kościele było miejsce dla takiego zdrowego inwestowania w rodzinę, w rodzicielstwo, w młodzież, w dzieci, w kościół, który jest dla każdego pokolenia. Chcemy pomagać jednej z najbardziej zdesperowanych grup społecznych dzisiaj, rodzicom nastolatków. Z reguły to wy, kochani, rodzice i dorośli, dajecie dzieciom, wozicie ich gdzieś, przywozicie, inwestujecie, modlicie się, a teraz chcielibyśmy zrobić coś bardzo dziwnego. Chcemy pomyśleć o rodzicach i o dziadkach. I zamiast mówić o młodych, to chcę mówić o was. Pomagać nam nawzajem. Bo tylko Pan Bóg jeden chyba wie, z jakimi balastami my się sami zmagamy. I dlatego właśnie to, co chcemy zrobić, to żeby być tacy jak Sharon i Sumera, rodzice, którzy są wojownikami, a nie tylko ich powołaniem jest chodzić do roboty i zarabiać pieniądze dla rodziny. Mama jest po coś więcej niż tylko po to, żeby urodzić, a tata po coś więcej niż tylko po to, żeby utrzymać rodzinę. To żeby się uczyć tego, jak być Sharonem i Sumerą. I żeby nasze dzieci i młodzież w tym kościele mogła być jak wojownicy, że szkoły i przedszkola i studia i inne miejsca będą zmieniane przez ich wiarę, to chcielibyśmy, jak Bóg da, za niebawem, to już będzie chyba za 2,5 tygodnia. Właśnie o tym będzie jeszcze niebawem. To chcielibyśmy zainaugurować tutaj spotkanie dedykowane właśnie wam, kochani. Rodzicom i dziadkom i nawet to się świetnie składa, że wy dzieci i młodzi o tym... Młodzi. O tym wiecie, bo wy o tym musicie wiedzieć. Ciekawe, co tam będą mówić. Same dobre rzeczy. Ale jak rodzice i dziadkowie i przywódcy będą przychodzić na spotkania, to mówcie się o nas, dobra? Czy o nich? A potem, jak oni wejdą do domu, to ich przyjmujcie na szerokich ramionach, bo tam się będą piękne rzeczy działy. Jestem pewien. Czemu? Bo dzieją się w innych. Gliwice, Bielsko, Skoczów, Brenna, Szczecin, Warszawa. W innych miastach podobne rzeczy się dzieją i dochodzi do prawdziwych, niezwykłych rzeczy, w których Bóg sprawia, że rodziny to są niewolnicy Chrystusa, którzy mają po co umierać i po co żyć. I patrzysz na ojców, którzy mówili, że nigdy nie spodziewałem się, że mogę być takim tatą, albo takim mężem, albo takim Bożym sługą. A po tej pracy Ducha Świętego z nami na tego typu spotkania okazuje się, że każdy z nas może być. Bo to jest kwestia Pana Boga, tego, co robi w nas, a nie tego, co my będziemy robić z Nim. Więc kochani, za 2,5 tygodnia zaczyna się coś niezwykłego. Spotkania dla rodziców i dziadków i dla dorosłych o młodszych. Zapraszamy. A niech Pan błogosławi ten Kościół. I jak tu ludzie będą wchodzić do tego miejsca, wierzący, niewierzący, tu z rynku albo gdzieś z okolic, wejdą tutaj, to będą widzieli, tu jest inaczej. To ludzie z Panem Bogiem na serio. I patrząc do was, jest na serio. Niech was Pan błogosławi. Amen.